Proszę Państwa, kilka dni temu ukazał się pierwszy numer czasopisma Ziemia Sanocka, rocznik humanistyczno-przyrodniczy. To bardzo ciekawe wydawnictwo regionalne. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na jego zawartość, ale także na, powiedziałbym, szerszy aspekt, ponieważ myślę, że to czasopismo znakomicie spełnia rodzaj tendencji, którą obserwuję, mianowicie zakochania się w historii lokalnej, regionalnej. Przedstawiam Państwu mojego gościa, pan dr Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Pan dr Jarosław Serafin jest jednym z liderów redaktorów tego czasopisma. Mówię czasopismo, ale trzymam w ręce książkę. Twarda okładka. Kto dziś tak wydaje czasopisma? Chylę czoła, że państwo w taki piękny sposób wydajecie to pismo.
Dziękuję pięknie za tak miłe słowa, za takie wprowadzenie. Od razu uchylę się od tego terminu lider, dlatego że wydawnictwo ma na wskroś kolektywny charakter i chyba właśnie dlatego mogliśmy nadać mu odpowiednią jakość. Jest to bowiem wyraz porozumienia wydawniczego, jakie zawarto pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną imienia Grzegorza z Sanoka, pomiędzy Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Sanoku i pomiędzy naszym muzeum właśnie, a zatem Muzeum Historycznym w Sanoku. I
no myślę, bardzo mocne instytucje.
Tak, trzy mocne instytucje, trzy instytucje, które również mają w statucie i w misji niejako automatycznie wpisane promowanie badań regionalnych, a w ślad za tym również podobne publikacje i ze względu na te potencjały mogliśmy faktycznie zostawić taki stempel jakości na wydawnictwie, no i również na treści artykułów, które faktycznie wydaje mi się wypełniają tutaj te standardy naukowe.
Ja mam wrażenie, że historia lokalna, regionalna przeżywa jakieś nadzwyczajne zainteresowanie. Spoglądam na akcje, które organizowane są w różnych miastach, na przykład spacery historyczne, na przykład spotkania z osobami, które wyjaśniają architekturę miasta, opowiadają o jakiejś przeszłości odległej. Mnóstwo osób, które nie mają specjalnie przygotowania historycznego, jest zainteresowana, chce wiedzieć, chce dociekać. Bardzo mi się ta tendencja podoba. Myślę, że to ważne. Sanok jest o tyle szczególnym przypadkiem, że jego bogactwo związane z przeszłością, z historią jest niebywałe, więc to jest właściwie kopalnia tematów.
Tak, zgadzam się tutaj w pełni z tymi słowami, to znaczy z jednej strony mamy do czynienia z miastem relatywnie niedużym, niespełna aktualnie 40-tysięcznym, ale jednak mamy na uwadze bogate dziedzictwo. Była to stolica ziemi sanockiej, miasto królewskie, miasto tak, w którym do chwili obecnej funkcjonuje Zamek Królewski, które ma w swojej historii liczne epizody związane z koronowanymi głowami, z dygnitarzami. Miasto o potężnym dziedzictwie kulturowym. Teraz wyraża się to właśnie w egzystencji dwóch potężnych muzeów, przyciągających turystów z całego świata i w zasadzie również miasto pełne niezwykłych indywidualności. Ja tutaj oczywiście nie mogę uciec jak zwykle od sylwetki Zdzisława Beksińskiego, ale choćby na kartach tego pierwszego tomu widzimy również biogramy postaci, które zaznaczyły swoją działalność na licznych polach, które wypłynęły z Sanoka, które choćby jak przywołany w artykule Janusz Szuber również no, odcisnęły swoje piętno. Wspaniały poeta, wyjątkowy człowiek, więc istotnie jest to przyczynek do tego, żeby takie badania regionalne i popularyzatorstwo regionu i jego dziedzictwa rozwijać i mogę powiedzieć tylko tyle, że trafia to na podatny grunt i znajduje licznych, wdzięcznych odbiorców, ale również grono osób, które włączają się do takich działań aktywnie.
No ja myślę, że stworzenie po pierwsze grupy entuzjastów, historyków, badaczy, naukowców, wokół jakiegoś zagadnienia właśnie, ale także wokół pewnego czasopisma, prawda? Te badania potem można publikować. Ktoś je czyta, ktoś sięga po nie. Myślę, że to jest strasznie ważne, to z jednej strony. A dwa, no też jakiś taki duch i chęć poznawania tej historii. Często nie przez badaczy, ale takich zwyczajnych nas, mieszkańców miast.
Otóż to znaczy takie właśnie wydawnictwo, periodyki o charakterze regionalnym stanowią znakomity bodziec. One w jakiś sposób sieciują środowisko naukowe, stanowią inspirację, bo z oczywistych względów nikt nie lubi pisać do szuflady. Większość naukowców, badaczy, w tym również amatorów, pasjonatów, pragnie podzielić się swoimi rezultatami swoich badań, swoich prac naukowych i w efekcie dajemy im łamy, dajemy im sposobność do tego, żeby wypowiedzieli się w sposób naukowy, tym bardziej, że wydawnictwa o charakterze ogólnopolskim, wydawnictwa prestiżowe są w coraz większym stopniu hermetyczne na treści regionalne. No i właśnie dlatego wydaje mi się i w tym tkwi ta wartość szczególna wydawnictw podobnych do pierwszego tomu rocznika Ziemia Sanocka.
No dobrze, a jak naukowcy badacze reagują na regionalistów badaczy? Czasami osoby, które nie są jakoś specjalnie przygotowane, nie dysponują narzędziami badawczymi, po prostu kochają historię. Mają jakiś gen dociekania, może nawet detektywa, który chce odnaleźć, nie wiem, historię kamienicy, w której mieszkał i poświęca temu mnóstwo uwagi, mnóstwo czasu i odnajduje rzeczy niebywałe zupełnie.
Ja myślę, że jest tutaj koherencja i wzajemne takie współoddziaływanie, ponieważ to właśnie te badania regionalne, często malutkie cegiełki kładzione jakby u podstaw szerszych monografii, wielkich syntez, stanowią źródło wiedzy, z którego chętnie korzystają również badacze o większym prestiżu, badacze, którzy badają zjawiska o szerszym ogólnopolskim, czasami nawet w międzynarodowym wymiarze. Stąd właśnie taka silna potrzeba rozwijania tych badań regionalnych, bo w nich można znaleźć ten cenny materiał, również materiał źródłowy pozyskiwany nie tylko z archiwów, ale również z prywatnych zbiorów, który potem znajduje zastosowanie i który stanowi ten taki podstawowy budulec do wielkich opracowań. I ja myślę, że tutaj właśnie w kierunku tych badaczy, amatorów należałoby wyrazić szczególne uznanie, ponieważ nie kieruje nimi powiedzmy aspiracja zawodowa, powiedzmy ścieżka kariery naukowej, czy nawet jakiekolwiek profity. Robią to z potrzeby serca, z czystej pasji, to właśnie wywołuje taki głęboki szacunek.
No i jeszcze jeden aspekt się pojawia, mianowicie jak ta mała, czasami rodzinna historia wkracza w tę historię wielką. Jak nagle okazuje się, że ktoś z naszej rodziny brał udział w, nie wiem, wielkiej bitwie albo przeżył jakieś wydarzenie, o którym pisze ta historia powszechna, czasami światowa. Myślę, że te wątki też są niezwykle ważne i cenne.
No szalenie ważne. Wydaje mi się, że często dla osób, które w młodości, we wczesnym jakimś dzieciństwie nie czuły powołania czy zainteresowania do historii, staje się to nierzadko przyczynkiem do zainteresowania zjawiskami takimi jak powstania narodowe, jak aktywności społeczne. Pozwala to poszerzać horyzont, pozwala to poszerzać wiedzę na temat oczywiście przeszłości w wymiarze ogólnopolskim, ale także tym regionalnym, a zatem no, buduje naszą tożsamość, pozwala nam zrozumieć skąd pochodzimy, jakie są nasze korzenie i tutaj nie chciałbym używać jakichś patetycznych słów, ale jest to jakby no, fundamentem tego patriotyzmu lokalnego, poczucia wartości, poczucia przynależności, a to z kolei jest warunek sine qua non do takiej dojrzałej, pełnej świadomości.
No tak, ta zmiana perspektywy spojrzenia na wydarzenia historyczne jest ważna. Ja przypominam sobie, chyba w ubiegłym roku pan profesor Andrzej Chwalba wydał książkę Jak żyło się pod okupacją niemiecką. Zupełnie inny punkt spojrzenia na II wojnę światową. Nie przez bitwy wodzów, liderów powstania, tylko ludzi, którzy zmagają się z codziennością życia właśnie w oblężonym mieście albo w czasie, gdy szaleje terror. No kompletnie inne nagle perspektywy patrzenia na II wojnę światową.
No tak, teraz w obrębie historii faktycznie istnieje szereg nurtów, takich jak choćby mikrohistoria, czy historia ludowa z zaletami i wadami tego powiedzmy zjawiska, ale one faktycznie poszerzają naszą perspektywę, pozwalają wyjść poza ramy dat, jakichś najważniejszych postaci, jakichś konkretnych wydarzeń, które no, w formie schematycznej, skostniałej w podręcznikach historycznych często odrzucają młodzież właśnie w wieku dojrzewania do historii, a historia ma zupełnie inne oblicza, jest właśnie przejawem tego, jak żyło się w określonych warunkach, jak funkcjonowano i wydaje mi się, że to jest fascynujący aspekt historii. Ja tutaj mogę się odwołać choćby do no właśnie w kontekście tego, co pan redaktor powiedział, do pracy profesora Andrzeja Chwalby, do archiwum fotograficznego Zdzisława Beksińskiego. Młody człowiek, który dokumentuje II wojnę w fotografii, który pokazuje aspekty życia, no i otwiera otwiera nam oczy w ten sposób na życie w małym miasteczku pod okupacją niemiecką.
No tak, skoncentrowaliśmy się na słowie, ale przecież obraz też towarzyszy bardzo często tym dociekaniom historyków zajmujących się lokalną historią. Proszę pozwolić, zaraz wrócimy do rozmowy.